Proszę Państwa, Jasło ma swoją piękną, ale też tragiczną historię. O tym wątku rozmawiamy dzisiaj właśnie sprzed 80 lat. Przedstawiam Państwu moich gości bardzo szczególnych. Pani Barbara Zajdle-Frużyńska. Witam Panią, dzień dobry. I pan Andrzej Krupa, witam pana. Jeżeli mogę państwa prosić do mikrofonu, to
dzień dobry.
Będzie nam bardzo wtedy dobry. Łatwiej, będzie nam łatwiej rozmawiać. Proszę państwa, dzisiejszą audycję zaczęliśmy od wspomnień o Jaśle przedwojennym. Czy dziewczynka, która miała wtedy około 5 lat i chłopiec, który miał lat chyba 10, jak mi pan powiedział.
Nie,
wtedy troszkę mniej.
5.
Czy pamięta się tamto Jasło jeszcze, przedwojenne?
No, ja pamiętam bardzo dobrze to miasto, dlatego że mieszkałem na ulicy Bednarskiej. Nie byłem trzymany przy spódnicy mamusi.
Samodzielny chłopak.
Z kolegami po mieście ganiałem, także bardzo dobrze pamiętam po prostu poszczególne budynki, poszczególne ulice. No i bardzo dużo pamiętam ludzi, którzy mieszkali w okolicy, gdzie mieszkałem. Także no, po wybuchu wojny też pamiętam bardzo dobrze, bo tak się złożyło, że do okna, jak 1 września, od pokoju przyszedł sąsiad, syn pani Machowskiej, zapukał i powiedział, że jest wojna. No to wtedy matka nas ubrała ze siostrą i byliśmy w kuchni, tam jedliśmy akurat śniadanie i było widać, jak nad ogrodem Wilusza pomiędzy kościołem franciszkańskim przelatywały czarne samoloty. No, za mały byłem, żeby po prostu rozróżnić, jakie to typy były.
Ale wrażenie zrobiły
wielkie. W każdym razie leciały samoloty bardzo nisko po tego. Nic się nie działo, nie bombardowały Jasła, ani nic, tylko przeleciały, poleciały dalej.
Pani Barbaro, gdzie pani mieszkała w Jaśle wtedy, przed wojną?
Ja przed wojną mieszkałam w banku przy ulicy Kościuszki.
A to piękny budynek, widzieliśmy
piękny
na starych
budynek,
zdjęciach.
Tak, taki nowy wtedy, tak. Można powiedzieć, nowoczesny, bo mój tatuś pracował w centrali banku w Warszawie. I tam mieszkałam i pamiętam no, okoliczne budynki, na ulicy Kościuszki, tutaj gdzie spacerowałam. Później pamiętam dokładnie tą drogę na cmentarz, bo tam rodzice mnie prowadzili. No, kościół farny. No, a zaczęła się dla mnie wojna. Jeszcze wcześniej powiem, rodzice wybudowali dom. I w 1938 roku ten dom został wykończony. A wcześniej rodzice jeszcze mieszkali w banku tutaj i wtedy dla mnie zaczęła się wojna, bo mój tatuś został przez centralę banku wydelegowany do przewożenia skarbu państwa do Londynu.
O, bardzo ważna misja.
Bardzo ważna.
I bardzo tajna.
Tak. No więc, a myśmy, no i oczywiście transport skarbu to innymi autobusami pracownicy banku, a my jako rodziny, ponieważ tatuś chciał też, żebyśmy przeszli do Londynu, żebyśmy pojechali, wrócił z granicy rumuńskiej do Lwowa po nas. Bo myśmy autobusami rodziny dojechały do Lwowa. Cały czas, pamiętam dokładnie, bombardowania straszne przez tą trasę całą do samego Lwowa od Jasła, bo myśmy od Jasła autobusami rodziny jechały. No i w Baranowiczach takie ogromne bombardowanie było, a akuratnie moja mamusia była chrzestną matką i chrzciła bliźniaki, które urodziły się przed samym wyjazdem. I ponieważ no, niebezpieczeństwo było ogromne, no to ta matka prosiła, żeby ochrzcić w trakcie, bo nie wiadomo było, czy przeżyją. No wiadomo, jak to wygląda taka jazda. We Lwowie mieszkałyśmy z mamusią i z rodzinami w takim ogromnym holu przez parę dni na materacach śpiąc w banku. A później przydzielono mnie i mamusi taki domek i innym też taki domek po oficerach polskich, którzy wyjechali w kierunku Londynu. No to tam byliśmy nie wiem ile dni, bo tego nie pamiętam. No i tatuś wrócił od granicy rumuńskiej po nas, jak przekazali ten skarb państwa komu innemu już tam. Wrócił po nas i chciał, żebyśmy jechali dalej do Londynu razem tam z tymi przyjaciółmi jego. Ale po drodze, jak wsiedliśmy na jakiś tam taki wóz i konia, to pamiętam, jak jakiś podszedł w lasach do nas pan i mówi, nie jedźcie tam, bo tam w tych lasach mordują.
No i zmiana decyzji nastąpiła pewnie.
Tak. I tatuś wrócił z nami, a kolega jego chciał zaryzykować z rodziną i niestety został z całą rodziną zamordowany, jak później dowiedzieliśmy się. A myśmy wrócili w ostatnim dniu przez granicę, była na moście w Sanoku.
I wróciliście Państwo do Jasła.
I wróciliśmy do Jasła.
Proszę Państwa, jeżeli można, te czasy okupacyjne, przypomnijmy. Wiem z filmu, bo już miałem okazję obejrzeć film Jasło 44, pani Barbara właśnie przypomina Waltera Goensa.
Tak.
Zastanawialiśmy się z historykami, dlaczego właściwie nie zachowały się fotografie Goensa. Zachowały się tylko wspomnienia mieszkańców Jasła, którzy rzeczywiście go często widzieli, a pani miała okazję widzieć go bardzo blisko.
No, bardzo często go widziałam, bo na górze u nas w domu, na pierwszym piętrze, mieszkał, tak wtedy mówiono, jeden z założycieli hitleryzmu, niejaki Bilecki. No i do niego Goens przychodził bardzo często. Ja się bawiłam w ogrodzie albo otwierałam Goensowi bramę. Byłam przyzwyczajona do Bileckiego, nie bałam się. A poza tym Goens chyba nie mówił po polsku, bo Bilecki mówił perfekt po polsku. I był bardzo dobry i taki życzliwy dla mnie. Tatuś nawet myślał, że on musi mieć w Niemczech dziecko, kiedy tak hołubi mnie tam. Czekoladę przynosił i tak, a to wtedy było wiadomo, że nie można było dostać. No i tak mieszkaliśmy, a Goens, dlaczego on podjeżdżał pod ogrodzenie nasze. Wejście było od strony Basztowej. Nie tak jak, bo to teraz no, jest dopiero Hanki Sawickiej, prawda? No i tak Bilecki, on dowodził frontem ukraińskim w okresie wojny. Tak. Także no później...
A jak pani zapamiętała Goensa?
No dokładnie go zapamiętałam. Tak, jak pokazali mi panowie zdjęcie, to od razu go poznałam. Na tym zdjęciu, no bo ja go często widywałam, no, on przychodził do Bilekiego bardzo często.
Panie Andrzeju, a pan?
No ja Goensa to widziałem tylko na jakichś uroczystościach, jak były robione. Po prostu z kolegami zawsześmy lecieli popatrzeć, co się dzieje.
Po tego. Ciekawość dzieci.
Bliższych kontaktów z Goensem nie miałem, nie z tego, ale po prostu pamiętam go, jak on tam chodził czasami koło starostwa, po tego, a tak to po prostu widziałem go tylko tyle, jak były urządzane przez niego jakieś uroczystości. Jeśli chodzi o jakieś święta niemieckie czy coś innego, tak bliższych kontaktów nie miałem z nim.
Goens podpisał takie ważne rozporządzenie, które nakazywało mieszkańcom Jasła w ciągu 48 godzin opuścić miasto. Jak wyglądała ta ucieczka? Bo to były, podejrzewam, bardzo trudne dla państwa sytuacje.
Proszę pana, to z 1 na 2 sierpnia w nocy koło godziny 10 nad miastem, właśnie w okolicach kościoła franciszkańskiego, pojawiła się pierwsza choinka, jak to nazywano wówczas, bo to fachowo się nazywa flara, która oświetlała po prostu teren. Zrobiło się jasno po prostu jak w dzień. Ja akurat wtedy czyściłem klatkę z królikami, bo chowałem króliki. I zwołam z podwórka, mamoś, mamoś, popatrz, mówi, co się tam, jakie jasno się świeci. Moja ciotka, która uczyła w Grodnie, została tam zajęta w 1939 roku przez armię radziecką. I jeden z uczni przeprowadził ją w ostatniej chwili przez zieloną granicę, ponieważ się dowiedział, że będą wywozić mieszkańców z tego. Jak przeżywała właśnie tam bombardowania z tego i bardzo dobrze wiedziała, co to oznacza. Narobiła krzyku paniki, żeby po prostu matka ubrała mnie i siostrę i uciekać, bo będzie bombardowanie.
Co zdołaliście państwo zebrać ze sobą?
No wtedyśmy nic nie zabrali, tylko po prostu ubraliśmy. To był 1 sierpnia, to było ciepło z tego. No i przed tego zaczęliśmy uciekać. Wtedy od rynku ulicą Koralewskiego już uciekali ludzie. Niektórzy w piżamach, w koszulach nocnych. Po prostu koło Kiwały była taka ścieżka, która prowadziła w kierunku wojska gimnazjalnego przy ulicy Szajnochy. Ta flara zgasła i wtedy ludzie uciekali. Za chwilę znowu się zaświeciła. No, wszyscy krzyczeli, żeby nie uciekać, tylko żeby się położyć na ziemi, żeby nie było ruchu, nie z tego.
No rozumiem, że strach był wielki i panika olbrzymia.
Po zgaśnięciu drugiej fali tej flary spadły wtedy pierwsze dwie bomby. One spadły w środku miasta, ale nie, po prostu nie wyrządziły jakichś specjalnych strach. Z tym, że dokładnie pamiętam, jedna bomba spadła na klatkę schodową u szlocheta pomiędzy budynkiem administracyjno-mieszkalnym a bazą taką produkcyjną budynkiem i zawaliła tą klatkę. Druga natomiast spadła na chodnik na mniej więcej w połowie kaplicy gimnazjalnej. Po prostu ślady tej bomby koło na chodniku, która uderzyła, były bardzo długo widoczne. Dopiero jak był przebudowywany w którymś roku chodnik, po prostu te płytki zniknęły. Wyglądało to tak, jakby kot podrapał pazurami.
Dokąd państwo uciekaliście? Czy był jakiś cel w ogóle, jakieś miejsce, ktoś znajomy, kto mógł was przygarnąć? Jak to było, pani Barbara?
Nie. U nas nie było żadnego celu. Uciekaliśmy w kierunku Święcan. nie wiem, pan się nie orientuje, ale to jest wioska. No nie wiem ile kilometrów od Jasła, w każdym razie dość daleko. I cały czas szliśmy drogą i ostrzeliwana ta droga była z samolotów. Także chowaliśmy się do lasów. No i tam poszliśmy tak pod las do takich państwa lisowskich. I tam była matka i dwóch synów. Ona była wdową.
Zgodzili się państwa przyjąć, tak?
Bardzo serdecznie nas przyjęto. I tam właściwie do wyzwolenia mieszkaliśmy. I tam przeżyłam ja jako małe dziecko, bardzo miałam kolegę, jednego z synów. No to wiadomo, pięcioletnie tośmy chodzili do lasu, no bawiliśmy się i bardzo było miło. A ten drugi syn to był starszy. A mój tatuś, ponieważ był oficerem, no i konwojował ten transport, nie miał kękarty. W ogóle tylko miał legitymację bankową, niemiecką, później. No i chował się wszędzie, ukrywał się z tym Stasiem starszym. I była obława na partyzantów, bo myśmy mieszkali pod lasem. No i wpadli też i do nas, szukając partyzantów. Tatuś z tym Stasiem schowali się na strychu, no bo to tam były snopki zboża na strychu i słomy. Za tymi snopkami, a wchodziło się po drabinie na ten strych. No i Niemiec tak jeden tam po tej drabinie szedł, ale ta pani lisowska była bardzo bystra i energiczna osoba. Podskoczyła. Dała im jemu wódkę i całe pęto kiełbasy.
I odwróciła uwagę.
Odwróciła uwagę, on tylko kuknął, już nie wchodził na ten strych. I tym sposobem się uratowali. Natomiast widziałam właśnie stamtąd, obok jest miejscowość Czermna i tam widziałam, jak płonęło Jasło i słychać było te wybuchy.
To proszę powiedzcie mi państwo, czy był kiedyś dylemat, nie wracamy do miasta, zostało zniszczone, właściwie nie ma gdzie wracać. Był taki dylemat, czy nie?
No, trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo to była sprawa rodziców. Z tym, że z tego co pamiętam, to po przejściu ofensywy zapadła decyzja matki i ojca, że wracają do Jasła z powrotem.
Mimo, że tak zniszczone miasto.
No, było zniszczone, ale po prostu mamusia moja miała 9 braci. Także po prostu większość z nich mieszkała w Jaśle, że w jakiś sposób sobie dadzą radę i z tego. No, rodzice znaleźli mieszkanie w Sobniowie na tak zwanym Łapiguzie. To było od granicy ówczesnej miasta około 300 metrów i tam przemieszkali od 1945 roku do 1950 i w 1950 roku wrócili myśmy do miasta powrotem.
To panią Barbarę jeszcze, jeżeli mogę poprosić o te wrażenia, które zostają w pamięci dziecka, gdy wraca się niby do siebie, ale już tego miejsca swojego przecież nie ma.
No więc ja wróciłam tutaj z mamusią, ponieważ nasz dom został tylko spalony.
Tylko spalony.
Tylko. 3 miny były koło domu. Nie zdążyli wyminować domu. I kuchnia była właściwie w takim stanie, że myśmy tutaj zamieszkały, A tatusia, centrala banku, wysłała do organizowania oddziałów banku na terenie dzisiejszego Podkarpacia. Krosno, Gorlice, Sanok i Lesko. Organizował te oddziały, a mieszkał w Krośnie, bo Krosno nie było tak zniszczone. I po paru, powiedzmy, tygodniach dostał tam mieszkanie w banku w Krośnie, to było przy Słowackiego, to zaraz przy rynku. No i tam przeniosłyśmy się i ja tam chodziłam do podstawowej szkoły. A tutaj jeszcze taka ciekawostka, jak mieszkałyśmy w tej kuchni, to Ruscy jak wkroczyli, to tam piekli chleb dla frontu i dla tych mieszkających w Jaśle. I tak otwierali drzwi i całe polana podkładali, bo się im nie chciało rąbać. Ale częstowali nas zawsze i dawali ten chleb, no, przez te dni, gdzieśmy tam mieszkały w tej kuchni. A później pojechałam do Krosna i dopiero po podstawowej szkole wróciłam ja tutaj do Jasła, chodząc do szkoły, bo tatuś w centrali banku starał się, żeby wrócić do Jasła, być z nami po tych przejściach i wyremontować dom.
No i zostaliście Państwo w Jaśle do wieku senioralnego, co jest piękne i chwalebne.
No.
Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Było ono dla mnie także bardzo ważne. Pani Barbara Zajdel-Frużyńska, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
I pan Andrzej Krupa, bardzo dziękuję.
Dobrze.